spacer po Rzymie.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Po wiecznym mieście oprowadza ksiądz prałat Adam Modliński.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy i serdecznie pozdrawiam. Kolejne nasze spotkanie, nasz spacer po wiecznym mieście. Miesiąc temu nasze spotkanie zakończyliśmy na placu Popolo. Mówiliśmy o rocznicy powstania Gwardii Szwajcarskiej 520 lat temu. Pierwsi gwardziści przybyli do Rzymu na zaproszenie papieża Juliusza II. Dzisiaj też jesteśmy przy tej słynnej, pięknej, rozbudowanej bramie, jednej z najważniejszych bram w murach aureliańskich. Porta del Popolo. Wcześniej brama ta nazywała się Bramą Flaminia. Już o tym wspominaliśmy. Patrzymy na tę bramę, która wiele razy była przebudowywana, dekorowana różnymi ornamentami i też taka renowacja tej bramy Porta del Popolo nastąpiła za papieża Aleksandra VII. Widzimy, że zwieńczeniem tej bramy jest herb tego papieża, który pochodził ze słynnego rodu Chigi. Widzimy ten herb, który przedstawia sześć gór, a nad nimi ośmioramienna gwiazda. Kiedy, proszę Państwa, byliśmy na placu Świętego Piotra, to motyw tego herbu bardzo często się przewijał, albowiem pontyfikat Aleksandra VII 1655 do 1667 to przede wszystkim przebudowa placu Świętego Piotra, kolumnada, którą zlecił Berniniemu. Jak najbardziej Aleksander VII podejmował również wiele innych inwestycji, również w tym wymiarze przebudowy, budowy. Jeszcze będziemy o tym wspominać. Ale często ten herb rodziny Chigi przewija się na placu Świętego Piotra, jak również w bazylice Świętego Piotra, księcia apostołów. I proszę Państwa, tutaj widzimy ten herb, bo właśnie Aleksander VII Lorenzo Berniniemu zlecił odnowienie tej bramy, a była szczególna okazja, albowiem w grudniu, pod koniec grudnia roku 1655 do Rzymu przybyła Krystyna Wazówna, córka zagorzałego przeciwnika kościoła katolickiego, króla szwedzkiego Gustawa II Adolfa Wazy. Była następczynią tronu po swoim ojcu. Już kiedy miała 6 lat, zmarł ojciec. Ona tak naprawdę zaczęła rządzić w Szwecji, mając lat 18, koronowana dopiero w roku 1650. Po 4 latach abdykowała na rzecz swojego niedoszłego męża, Karola Gustawa. Jedną z przyczyn abdykacji, a może zasadniczą przyczyną, to był fakt, że ta królowa, Krystyna Wazówna, przeszła na religię katolicką. Była wyznania protestanckiego. Prawie cała Szwecja wyznawała religię protestancką. Ale też może do tej abdykacji przyczyniło się bankructwo finansowe skarbu państwa. Miała wtedy 29 lat, gdy przybyła do Rzymu. Była uroczyście witana przez orszak papieski tutaj przy tej bramie, przy bramie Flaminia. I pozostała w Rzymie aż do końca życia. 34 lata mieszkała w Wiecznym Mieście. Zmarła w 1689 roku i jest jedną z czterech kobiet, która dostąpiła zaszczytu tego, żeby być pochowaną w kryptach Bazyliki Świętego Piotra obok grobów papieskich. Już o tej królowej Krystynie Wazłównej, albo często nazywają ją Krystyną Szwedzką, już wiele razy mówiliśmy. Kiedy patrzymy na tę bramę, to zauważamy pod tym herbem papieża Aleksandra VII inskrypcję poświęconą tej właśnie królowej. Poświęcamy waszemu szczęśliwemu i błogosławionemu wjazdowi w 1655 roku. A poniżej tej inskrypcji widzimy wieniec i girlandę wykonaną z liści dębu, nawiązującą do herbu dynastii Wazów. Proszę Państwa, Aleksander VII z tej rodziny Gigi co dopiero wstąpił na tron papieski i z takimi zaszczytami przyjął ową królową Szwecji, która zrezygnowała z religii protestanckiej i przyjęła religię katolicką, i w tym jej nawróceniu i przyjściu do Wiecznego Miasta widział możliwość takiego zamanifestowania sukcesu religii katolickiej. Szwecja w rzeczywistości była nie tylko krajem protestanckim, ale po dużym sukcesie odniesionym w wojnie 30-letniej, która to wojna była w latach 1618-1648, przypominamy sobie o tym z historii, i podczas tej wojny Szwecja stała się takim wiodącym narodem wyznania protestanckiego, a także jednym z wschodzących potęg w ówczesnej Europie. Wiemy, że największe sukcesy w czasie wojny 30-letniej osiągnęła Francja, ale również po tej wojnie Szwedzi okryli się wielką chwałą. Więc chciał papież podkreślić wartość religii katolickiej. Proszę bardzo, królowa Szwecji rezygnuje z tronu, przyjmuje wiarę katolicką i przybywa do Wiecznego Miasta. Całe to przyjęcie tej królowej Wazłównej, królowej szwedzkiej Krystyny, nie zakończyło się na tym takim uroczystym powitaniu, ale na początku następnego roku, 1656, dokładnie 28 lutego, odbyło się w Rzymie widowisko karnawałowe na cześć Krystyny. Przygotowane zostało przez rodzinę Barberinich. Pamiętamy, że z tej rodziny pochodził papież Urban VIII. Kiedy Urban VIII umarł w 1644 roku, jego następca, Innocenty X, jakby odsunął tą rodzinę z wpływów, jakie wcześniej miała na rzecz państwa kościelnego. Dlatego też, kiedy teraz nastał nowy papież, Aleksander VII, który został papieżem również przez poparcie przez rodzinę Barberinich, to teraz ta rodzina Barberinich mogła się jakby pokazać i zorganizowała takie widowisko karnawałowe na cześć Krystyny Wazównej. Krystyna była kuzynką tych polskich władców, którzy pochodzili z dynastii Wazów. Była bliską kuzynką. Była też, mamy trzech władców Polski z dynastii Wazów, będziemy jeszcze o nich za chwilę mówić. Zygmunt III Waza, Władysław IV Waza i wreszcie Jan Kazimierz Waza. I kiedy Jan Kazimierz w 1668 roku abdykował, to wtedy też zakończyły się rządy dynastii Wazów na tronie Rzeczypospolitej. I wtedy po abdykacji Jana Kazimierza Krystyna zgłosiła swoją kandydaturę do korony polskiej. Ale podczas wolnej elekcji w roku 1669 wybrano nie Krystynę Wazówną, lecz Michała Korybuda Wiśniowieckiego na króla Polski. Gdzie zamieszkała Krystyna Szwedzka, gdy przybyła w 1655 roku do Rzymu? Pierwszym miejscem jej zamieszkania był dom, który dzisiaj znajduje się obok pięknego, renesansowego pałacu Farnese. Był ten pałac budowany dosyć długo, bo właściwie prawie 70 lat. Pałac został skończony, jego budowa w roku 1580. I znajduje się ten pałac i ten dom, w którym zamieszkała Krystyna, na placu o tej samej nazwie, to znaczy plac Farnese. Piękny pałac, przy którym pracowali najznakomitsi architekci tamtego czasu, między innymi Michał Anioł. Dzisiaj w tym pałacu mieści się ambasada francuska. Mówi się, że jest to chyba najpiękniejsza siedziba ambasady na świecie. Wspaniały pałac Farnese. Z tego rodu pochodził papież Paweł III. Też już wiele razy o nim wspominaliśmy. Historia tego domu, w którym zamieszkała Krystyna, jest też bardzo ciekawa. Mianowicie w tym domu zamieszkała w roku 1349 Brygida Szwedzka, która przybyła do Rzymu tuż przed Rokiem Świętym 1350. Brygida była bogatą szlachcianką, a równocześnie jedną z największych mistyczek północnej Europy. Pochodziła spod Sztokholmu, była spokrewniona ze szwedzką rodziną królewską. Przybyła do Rzymu z racji roku świętego 1350. Wtedy, jak wiemy, nie było papieża w Rzymie, był w Awinionie. Był to jedyny rok święty przeżywany w Rzymie bez obecności papieża. Po co przyjechała? Po to, aby służyć przybywającym pielgrzymom. W Wiecznym Mieście spędziła ponad 20 lat, prowadząc życie pokutne i działając charytatywnie, odwiedzając sanktuaria i kościoły, opiekowała się chorymi, biednymi. Jej dom był miejscem spotkań pielgrzymów, duchownych, osób świeckich, tych, którzy szukali jakiegoś duchowego wsparcia, duchowego przewodnictwa. Brygida zbierała datki dla biednych, żywność dla pątników. I do Brygidy w roku 1350 przybyła jej córka Katarzyna. Brygida miała 8 dzieci. Katarzyna wspomagała Brygidę w posługiwaniu wobec pielgrzymów, wobec chorych. I razem w tym domu urządziły hospicjum dla chorych i potrzebujących pomocy. I tam, w tym hospicjum, razem zamieszkały Brygida i jej córka Katarzyna. Do największych dokonań, osiągnięć Brygidy należy założenie zakonu Najświętszego Zbawiciela. To zgromadzenie najczęściej nazywane jest zakonem sióstr Brygidek od imienia założycielki. Było to, proszę Państwa, wyjątkowe dzieło. Opierało się bowiem na jej własnej regule zakonnej, którą zatwierdził papież Urban V. Urban V w 1370 roku na krótko wrócił do Rzymu, przerywając niejako niewolę awiniońską i wtedy zatwierdził regułę tego zakonu. Brygida stała się jednym z najważniejszych głosów wzywających do reformy Kościoła. Jej proroctwa, jej wizje spisane w dziele Objawienia zawierały nie tylko treści mistyczne, ale również odważną krytykę nadużyć wśród duchowieństwa i świeckich władców ówczesnej Europy. Święta wielokrotnie napominała papieży przebywających w Awinionie, by powrócili do Rzymu, widząc w tym bardzo ważny element odnowy Kościoła. Brygida, odwiedzając dwory królewskie, przedstawiała swoje wizje i apelowała o pokój między chrześcijańskimi władcami Europy oraz o reformę życia religijnego. I w tym domu, tutaj na Piazza Farnese, zmarła 23 lipca 1373 roku. Nie doczekała powrotu papieża do Rzymu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele San Lorenzo in Panisperna, czyli w kościele świętego Wawrzyńca. Panisperna to znaczy miejsce, w którym święty Wawrzyniec rozdawał pożywienie ubogim. I tą tradycję, jaką zapoczątkował święty Wawrzyniec, o czym mówiliśmy, ten diakon, który zajmował się skarbem kościoła ówczesnego, pamiętamy, połowa wieku III, ta tradycja była kontynuowana przy tym kościele. Najpierw były tam benedyktynki, a kiedy Bonifacy VIII w 1300 roku rozpoczął przebudowę, remont tego kościoła, to później w 1308 roku do tego kościoła zostały wprowadzone siostry świętej Klary, klaryski. Brygida była tercjarką franciszkańską i była zaprzyjaźniona z tymi siostrami, ubogimi siostrami świętej Klary. I tam też, w tym kościele, została pochowana, a później jej ciało zostało przewiezione do klasztoru w Szwecji. Do klasztoru, który sama założyła, i w tym klasztorze później przełożoną była ksienią jej córka Katarzyna, która też niestety zmarła w roku 1381. I proszę Państwa, te siostry klaryski z klasztoru, który znajduje się do tej pory, chociaż dzisiaj już tam klarysek nie ma, są inne siostry, te siostry zatrzymały modlitewnik, płaszcz, a nawet postarały się o relikwie ręki świętej Brygidy. Dzisiaj przy tym kościele, kiedy wchodzimy już na dziedziniec, wchodzimy takimi bardzo szerokimi, eleganckimi schodami, po lewej stronie stoi figura świętej Brygidy Szwedzkiej. W roku 1999 ojciec święty Jan Paweł II ogłosił świętą Brygidę patronką Europy razem z innymi kobietami, świętą Katarzyną ze Sieny i świętą Teresą Benedyktą od Krzyża, Edytą Stein. Przy tym domu, w którym mieszkała i w którym zmarła Brygida, stała mała kapliczka, która po jej rychłej kanonizacji w roku 1391 została przekształcona w kościół pod wezwaniem tej nowej świętej. Kościół istnieje do dzisiaj. Jest niewielki, został przebudowany na początku XVIII wieku i wtedy w tym kościele umieszczono 6 obrazów z roku 1700. I te obrazy ilustrują życie świętej Brygidy. Kościół bardzo piękny. Po lewej stronie jest okazały obraz przedstawiający świętą Brygidę ze swoją córką, świętą Katarzyną Szwedzką. Jakby w podziemiach tego kościoła znajduje się kaplica świętej Katarzyny Szwedzkiej. Czyli, proszę Państwa, zauważamy te trzy święte, które nosiły imię Katarzyna. Katarzyna Aleksandryjska, ta męczenniczka z początku IV wieku, Katarzyna Sieneńska, wiele razy wspominana, i wreszcie Katarzyna Szwedzka, córka świętej Brygidy. W hospicjum, które stanowi część całego kompleksu klasztoru Śluzbrygidek, są zachowane pokoje, w których mieszkała święta i jej córka Katarzyna. Początkowo hospicjum i kościół był pod zarządem przełożonych tego klasztoru w Szwecji, gdzie dzisiaj znajduje się grób świętej Brygidy i świętej Katarzyny, jej córki. Gdy w XVI roku Szwecja stała się krajem protestanckim i relacje z Rzymem stały się sporadyczne, hospicjum i kościół podupadły. Wtedy papież Sykstus V w 1589 roku przekazał dom świętej Brygidy królowi Polski, Zygmuntowi III Wazie, który również był katolickim królem Szwecji. To znamy z historii. Kiedy więc 65 lat później przybyła do Rzymu Krystyna, zamieszkała krótko w tym domu. Krótko, tylko 4 lata. A później zamieszkała w pięknym pałacu Corsini z drugiej strony Tybru, niedaleko od Piazza Farnese, znajduje się ten pałac Corsini. Szanowni Państwo, wspomnieliśmy tutaj dynastię Wazów, która rządziła w Szwecji. Ostatnią królową, ostatnim władcą z dynastii Wazów w Szwecji była właśnie królowa Krystyna. Tak jak ostatnim królem z tej dynastii był Jan Kazimierz. Ale jak to się stało, że w Polsce szwedzka dynastia była reprezentowana przez trzech kolejnych władców? Mianowicie wiemy z historii, że dynastia Jagiellonów kończy się wraz ze śmiercią Zygmunta II Augusta, który nie pozostawił potomstwa. I po śmierci Zygmunta II Augusta odbywa się pierwsza wolna elekcja i zostaje wybrany królem Henryk Walezy. Był to rok 1573. Ów król, jak wiemy, pochodził z Francji, bardzo szybko opuścił, mówi się, uciekł z Wawelu, był królem niecały rok. Siostrą Zygmunta II Augusta, również córką Zygmunta Starego, była Anna Jagiellonka, która pozostała już mając pewnie z 50 lat, nie miała męża. I wtedy po tym, jak Henryk Walezy opuścił Polskę, jak uciekł z Wawelu, to wtedy szlachta w czasie wolnej elekcji w 1576 roku wybrała Annę Jagiellonkę na królową Polski. I wtedy poślubiła Stefana Batorego, który przez żonę, dzięki żonie, stał się królem Polski. Podobnie było wcześniej, na początku dynastii Jagiellonów, kiedy to Jadwiga była królem Polski i poślubiła Władysława Jagiełę, przez co Władysław Jagiełło stał się królem Polski przez żonę. Stefan Batory był królem, jak wiemy, 10 lat, był o 10 lat młodszy od Anny Jagiellonki. I po śmierci Stefana Batorego w 1586 roku szlachta wybrała dwóch kandydatów na tron Rzeczypospolitej. Mianowicie w wolnej elekcji wybrano arcyksięcia Maksymiliana III Habsburga, a inni wybrali Zygmunta Wazę, który był synem Katarzyny Jagiellonki i Jana III Wazy, czyli był wnukiem Zygmunta I Starego. Dynastia Jagiellonów w tej linii męskiej zakończyła się wraz ze śmiercią Zygmunta II Augusta, ale na króla Polski została wybrana Anna Jagiellonka i po ślubie ze Stefanem Batorym on stał się królem Polski, a ich małżeństwo Anny Jagiellonki i Stefana Batorego pobłogosławił arcybiskup Stanisław Karnkowski, prymas Polski, a jej siostra Katarzyna Jagiellonka była w małżeństwie z Janem III Wazą. I wtedy rozegrała się bitwa pod Byczyną. Maksymilian dostał się do więzienia. Wtedy też przybył do Polski wysłannik papieża Sykstusa V, Hipolit Aldobrandini. On spowodował, że Maksymilian został uwolniony. Później Hipolit Aldobrandini wrócił do Rzymu. Został w 1592 roku papieżem. Przyjął imię Klemens VIII. I wiemy, że w Olkuszu, Bytomiu są też i pamiątki, które on zostawił i do tej pory te pamiątki są przechowywane z należnym szacunkiem, bo przypominają i tamto wydarzenie historyczne, ale też przede wszystkim są pamiątkami, które pozostawił Hipolit Aldobrandini, papież Klemens VIII. Zygmunt III Waza został koronowany na króla przez arcybiskupa Stanisława Karnkowskiego w grudniu 1587 roku. Proszę Państwa, Zygmunt III Waza był wszechstronnie wykształcony, biegnie władał 5 językami, znał dobrze język polski, odznaczał się pracowitością, pobożnością. Dzień zaczynał od wysłuchania 2 mszy świętych, do końca życia odmawiał brewiarz, śpiewał godzinki, był dobrym gospodarzem, był też uzdolniony artystycznie, parał się malarstwem, złotnictwem, znał się na architekturze, był wielkim mecenasem sztuki, otaczał opieką ważnych artystów, gromadził obrazy mistrzów weneckich, flamandzkich, stworzył pierwszą nowoczesną galerię w Polsce, również rozwijał swoje zamiłowania, wykonywał złote kielichy, pateny, świeczniki. Te wykonywane przez siebie przedmioty ofiarowywał do różnych kościołów, klasztorów. Za panowania Zygmunta III Wazy Rzeczpospolita osiągnęła swój największy obszar. Jak wiemy, Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy w marcu 1596 roku po pożarze, jaki miał miejsce na Wawelu, w zamku królewskim. Dwór królewski przeniósł się do Warszawy. Warszawa bowiem była w centrum Rzeczypospolitej. Warszawa stała się wtedy stolicą administracyjną i polityczną, a tak naprawdę to Kraków pozostawał stolicą oficjalną, miejscem koronacji królów i też przechowywania insygniów królewskich, aż do trzeciego rozbioru Polski do roku 1795. Chociaż król przeprowadził się do Warszawy, chyba to był rok 1611, to jednak później po śmierci został pochowany na Wawelu i kolejni królowie również spoczywają na Wawelu. Zygmunt III Waza, jego syn, kolejny król Władysław IV Waza i Jan Kazimierz i kolejni królowie, król Michał Korybut-Wiśniowiecki i wszyscy inni. Wiemy, że w Warszawie pochowany jest tylko ostatni król polski, Stanisław August Poniatowski. W Warszawie na placu zamkowym stoi kolumna, którą nazywamy kolumną zygmuntowską. Tam na zwieńczeniu tej kolumny jest właśnie posąg tego pobożnego, wspaniałego króla Zygmunta III Wazy. Zygmunt III Waza umiera w roku 1632. Następnym królem jest jego syn Władysław IV Waza, który był królem do roku 1648. I kolejnym królem został Jan II Kazimierz Waza, przyrodni brat Władysława IV Wazy. Był królem od roku 1648 przez 20 lat, abdykował w 1668 roku i w ten sposób zakończył panowanie dynastii Wazów na tronie polskim. Proszę Państwa, król Jan Kazimierz, jego rządy to też czas potopu szwedzkiego. Znamy Jana Kazimierza chociażby i dlatego, że 1 kwietnia 1656 roku we Lwowie złożył śluby. Pamiętamy śluby lwowskie i tam po raz pierwszy nazwał Marię królową korony polskiej. Autorem tekstu tych ślubów był święty Andrzej Bobola. Tekst ślubów Jana Kazimierza możemy zobaczyć na sali rycerskiej na Jasnej Górze. Tekst wykuty, wygrawerowany w kamieniu. Kiedy minęło 300 lat od ślubów Jana Kazimierza, kardynał Stefan Wyszyński, wielki prymas Polski, przebywał wtedy w więzieniu, był internowany i w Komańczy napisał nowy tekst ślubów, Jasnogórskie Śluby Narodu, 26 sierpnia 1956 roku. Wiemy, że wtedy jeszcze był internowany, pod jego nieobecność śluby jasnogórskie odczytał sekretarz Episkopatu Polski. Kiedy mijało 350 lat od ślubów Jana Kazimierza, kiedy ten jubileusz się rozpoczynał, 1 kwietnia roku 2005, to wtedy Jan Paweł II, dzień przed śmiercią, poświęcił dwie pary koron. Jedna para koron została nałożona na mozaikę, która znajduje się w Kaplicy Polskiej w Grotach Watykańskich. Te korony nałożył ówczesny arcybiskup metropolita łaciński Lwowa, kardynał Marian Jaworski, już o nim wspominaliśmy. Druga para koron, poświęconych przez Jana Pawła II 1 kwietnia 2005 roku, została przywieziona na Jasną Górę i na uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w roku odejścia Jana Pawła II do domu ojca te korony zostały nałożone na cudowny wizerunek naszej Matki i Królowej. W tym roku przypada 370. rocznica ślubów Jana Kazimierza i 70. rocznica jasnogórskich ślubów narodu. Proszę Państwa, będąc przy bramie Flaminia, przy bramie Popolo, która prowadzi na plac Popolo, mogliśmy sobie opowiedzieć nie tylko o tych ważnych postaciach związanych z Rzymem, o tych kobietach, które przybyły do Rzymu, o Krystynie Wazównej, o świętej Brygidzie, o jej córce świętej Katarzynie, ale również wspomnieliśmy sobie władców Polski, którzy pochodzili z dynastii Wazów. Tak to właśnie jest, że nasza historia, historia Polski tak bardzo często jest pisana również w Rzymie. I chodząc ulicami Wiecznego Miasta, raz po raz spotykamy różne pamiątki, nawiązanie do Polski, do historii naszej ojczyzny. Tak też jest tutaj, kiedy stoimy przy tej bramie, która była świadkiem różnych ważnych wydarzeń. Wymieniliśmy dwa te wydarzenia historyczne. Wejście Gwardii Szwajcarskiej w 1506 roku i 1655 rok uroczyste przyjęcie królowej Chrystyny, jednej z czterech kobiet, która spoczywa w Bazylice Świętego Piotra. Życzę wszystkim dobrego przeżycia liturgicznego czasu Wielkiego Postu. Oby ten Wielki Post, który niebawem rozpoczniemy, był dla każdego z nas błogosławionym czasem, czasem odnowienia życia religijnego, czasem zbliżenia się do Chrystusa, abyśmy uczestnicząc w nabożeństwach pasyjnych, jeszcze bardziej byli wdzięczni Chrystusowi za Jego miłość, którą nam objawił w swojej męce i w krzyżowej śmierci. Niech Bóg nam błogosławi na ten piękny, ważny czas Wielkiego Postu.